Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a w studio Grażyna Chmurska i technik Frederik. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 22 listopada. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. W wieku 80 lat zmarł w Lozannie słynny choreograf Maurice Béjart. Negocjacje przyniosły postępy i po 8 dniach strajku sytuacja w transporcie kolejowym i miejskim we Francji wraca powoli do normy. Byłemu prezydentowi Chiracowi postawiono zarzut o malwersację w czasach, gdy był merem Paryża. Ponad 30 ofiar ataków Al-Kaidy w Iraku. Sąd Najwyższy Pakistanu zatwierdza wybór Musharrafa na drugą kadencję. Prezydent Kolumbii Uribe położył kres mediacji Chaveza w kwestii zakładników FARC. Mimo dyplomatycznych zabiegów Europy, Liban nie będzie miał zapewne w piątek nowego prezydenta. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotrów Kamińskiego i Rosochowicza oraz Katarzyny Zawickiej znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. Tu Paryż, Radio France International. Zaczynamy zaś od dziennika. Najsławniejszy choreograf współczesny, Maurice Béjart, zmarł minionej nocy w Lozannie w wieku lat 80. Piotr Kamiński.
Najpierw przez 27 lat był balet XX wieku w Brukseli, a po nim przez ostatnich 20 lat balet Béjarta w Lozannie. Béjart pracował do ostatniej chwili jeszcze ze szpitalnego łóżka, gdzie próbowano mu naprawić serce i nerki, prowadził na odległość próby zespołu do przygotowywanego na grudzień spektaklu Dookoła świata w 80 minut. Miał w dorobku grubo ponad setkę układów. Depesze mówią o co najmniej 140. Najsławniejsze z nich te, które obiegły cały świat i rozsławiły twórcę, powstały zaś w latach 60. To legendarne Bolero do muzyki Ravela i nie mniej słynne Święto Wiosny z muzyką Strawińskiego. Wielka kariera Béjarta rozpoczęła się w roku 1955 od symfonii dla samotnego człowieka do awangardowej partytury Pierre'a Henriego i Pierre'a Schaeffera. Urodził się w Marsylii w roku 1927 jako Maurice Berger, a pseudonim przyjął w hołdzie dla dwóch sławnych aktorek Moliera. Zaczynał oczywiście jako tancerz, bardzo szybko jednak zajął się choreografią. Z Francji uciekł w roku 1960 do Belgii, by z zagranicy właśnie jak nie jeden wielki artysta francuski ruszyć na podbój niewdzięcznej ojczyzny, gdzie już nigdy na stałe nie wrócił. 20 lat temu, nie mogąc dojść do porozumienia z ówczesnym dyrektorem brukselskiej opery La Monnaie, Gérardem Mortier, zmuszony został do kolejnej emigracji, tym razem do Lozanny. Wedle znawców udało mu się przeprowadzić błyskotliwą syntezę klasycznej tradycji z nowoczesną ekspresją. Zuchwale łączył style i gatunki, a w poszukiwaniu duchowości w roku 1973 przeszedł na szyicki islam, czego jednak nie traktował zbyt dogmatycznie. Przez jego zespół przetoczyło się wielu wspaniałych tancerzy, takich na przykład jak Jorge Don, w tym kilku artystów polskich, na przykład Wojciech Wiesiołowski i Gerard Wilk.
Tu Paryż RFI. Po 8 dniach strajku na kolei w komunikacji miejskiej sytuacja we Francji zaczyna stopniowo wracać do normy, chociaż utrzymuje się wciąż spory bałagan. Olbrzymia większość walnych zgromadzeń strajkujących kolejarzy, 42 z 45, przegłosowała w czwartek rano zawieszenie akcji protestu przeciwko rządowemu projektowi likwidacji ich emerytalnych przywilejów. Rozpoczęty w środę cykl trójstronnych negocjacji między rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi przyniósł już pierwszego dnia, zdaniem tych ostatnich, znaczące postępy. Strajk zatem formalnie został zawieszony, ale związki zapewniają, że determinacja kolejarzy pozostaje nienaruszona. Część radykałów uznaje zresztą wszelkie rokowania za kapitulację i nadal żąda całkowitego wycofania reformy. W sieci transportu rejonu paryskiego także nastąpiła w czwartek dość wyraźna poprawa. Kursują z grubsza 3 składy metra na 4 i większość autobusów, ale pracownicy RATP wydają się mniej przekonani obietnicą ewentualnych ustępstw drugiej strony. Tak czy inaczej, trójstronne negocjacje potrwać mają aż do połowy grudnia i nie da się wykluczyć nowych spięć. W różnych francuskich miastach odbyły się w czwartek manifestacje tysięcy studentów i licealistów przeciwko rządowej ustawie zwiększającej autonomię uniwersytetów. Wedle głównego studenckiego związku UNEF ponad połowa z 85 francuskich uczelni pozostaje zablokowana, podobnie jak ponad 20 liceów. We francuskim Świadku Politycznym zawrzało po niemającym precedensu wydarzeniu, jakim było przedstawienie w środę zarzutów o malwersację byłemu prezydentowi Republiki Jacquesowi Chiracowi. Po 12 latach urzędowania, kiedy krył go absolutny immunitet, Chirac w maju wrócił do cywila i prowadzone od lat przeciwko niemu postępowania zostały częściowo odmrożone. W tym konkretnym wypadku sprawa dotyczy zarzutów, iż w czasach, kiedy Jacques Chirac był merem Paryża w latach 1977-95, powstać miała pod jego patronatem sieć fikcyjnych etatów dla czołowych polityków z jego partii neogolistowskiej RPR. Byłego prezydenta czeka teraz prawdziwy maraton sądowy. Śledztwo i postępowanie potrwać mogą minimum rok do 2 lat, a w wyniku procesu Chiracowi grozić może teoretycznie kara więzienia, ale raczej z zawieszeniem, oraz nakaz zwrotu zdefraudowanych ewentualnie sum. Te zaś nieprzewidziane kłopoty mogą mu zarówno utrudnić pozostanie w Radzie Konstytucyjnej, której automatycznie został członkiem, jak każdy były szef państwa, jak i pokrzyżować jego plany powołania prywatnej fundacji poświęconej ochronie środowiska i obronie praw człowieka. W najbliższych tygodniach Chiraca czeka drugie przesłuchanie. Co najmniej 34 osoby zginęły w czwartek w Iraku w różnych atakach przeprowadzonych wedle AFP przez rebeliantów z Al-Kaidy. Najpoważniejsza akcja miała miejsce na peryferiach Bagdadu, w wiosce Hawr Hajab, gdzie dziesiątki napastników ubranych w mundury armii irackiej zaatakowały najprzód posterunek wojskowy, zabijając 3 żołnierzy, aby następnie dokonać napadu na kwaterę główną miejscowej milicji sunnickiej, która z inicjatywy przywódców plemiennych podjęła współpracę z Amerykanami. W zaciętych walkach zginąć miało 10 członków milicji. Napastnicy strzelali do wszystkiego, co się rusza, opowiada agencji jeden ze świadków. Sąd Najwyższy Pakistanu, od wprowadzenia stanu wyjątkowego jednoznacznie przychylny władzy, odrzucił ostatnią z 6 reklamacji opozycji żądającej uznania za nielegalny wyboru prezydenta Perweza Musharrafa na 2 kadencję. Tym samym generał Musharraf będzie móc zostać zaprzysiężony, co nastąpi przypuszczalnie z początkiem przyszłego tygodnia. Wcześniej jednak będzie musiał zrezygnować z funkcji szefa armii, czyli wrócić do cywila. Prezydent zapowiedział wybory parlamentarne na 8 stycznia, dając też dziś do zrozumienia, że stan wyjątkowy, jeśli będzie to możliwe, zostanie może odwołany przed tym terminem. Zwolnił także większość aresztowanych opozycjonistów. Te gesty i obietnice mają obłaskawić tyleż opozycję na czele z panią Benazir Bhutto, jak i nade wszystko amerykańskiego sojusznika i sponsora. Prezydent Bush notabene zmienił w środę ton, nazywając nieoczekiwanie Musharraf politykiem, który wierzy w demokrację. Kontrastuje to z poprzednimi wypowiedziami administracji USA wzywającymi twardo do zniesienia stanu wyjątkowego. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Kolumbii Alvaro Uribe zwolnił z pracy Hugo Chaveza.
Uribe zakończył niespodziewanie tak zwaną misję mediacyjną wenezuelskiego prezydenta, zarzucając mu niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne sprawy państwa kolumbijskiego. Nastąpiło to nazajutrz po paryskiej wizycie Chaveza, gdzie Nicolas Sarkozy przyjął go w nadziei, iż Chavez spełni swoje obietnice i przyczyni się do uwolnienia zakładników komunistycznych rewolucyjnych sił zbrojnych, szczególnie zaś pani Ingrid Betancourt. W rzeczywistości okazało się, że Chavez nie przywiózł do Paryża nic zgoła, nawet obiecywanych dowodów na to, że pani Betancourt wciąż jest przy życiu. Uribe przerwał tę maskaradę, gdy Chavez, wbrew jednoznacznym uprzednim ustaleniom, pozwolił sobie za jego plecami nawiązać bezpośredni kontakt z naczelnym dowódcą kolumbijskich sił zbrojnych, generałem Mario Montoyą, i wypytywać go o zakładników. Nicolas Sarkozy natychmiast zwrócił się do szefa państwa kolumbijskiego, by ten nie zrywał kontaktów z Chavezem, a rzecznik Pałacu Elizejskiego świadczył, że zdaniem Paryża to właśnie wenezuelski prezydent stwarza szansę na uwolnienie pani Betancourt. Jak wiadomo, jest ona w rękach komunistycznej organizacji od 5 lat. I paryska rodzina i społeczny komitet nadzorujący tę sprawę zrzucił całą odpowiedzialność na prezydenta Uribe, twierdząc, że raz jeszcze zniweczył on wszelkie nadzieje, uprawiając jedyną sztukę, w której jest mistrzem, sztukę hekatomby. Cytowany przez AFP europejski dyplomata przyznaje, że Chavez istotnie popełnił grubą gafę w swoim stylu, niemniej reakcja Uribe dowodzi, że prezydent Kolumbii nie ma zamiaru negocjować z komunistami. W zamian za zwolnienie 45 spośród 3000 przetrzymywanych przez siebie zakładników, ci żądają wypuszczenia z więzień kolumbijskich swych 500 towarzyszy.
Tu parę szefi. Władimir Putin otworzył sezon polowań na wrogów Rosji. Tymi z grubsza słowy komentuje część rosyjskiej prasy wczorajsze wystąpienie prezydenta podczas przedwyborczego wiecu proputinowskiej młodzieży na stadionie na Łużnikach. Putin oskarżył rządy innych państw o wspieranie opozycji, a swoich przeciwników politycznych nazwał szakalami, które szykują prowokacje i chcą wyprowadzić ludzi na ulicę, korzystając z porad zagranicznych specjalistów. Prasa rosyjska nieco się dziwi tej agresywności, zważywszy na fakt, iż opozycja jest szalenie słaba i nie ma praktycznie żadnych szans wyborczych. Iran dostarczył w przewidzianym czasie bardziej szczegółowych informacji na temat swego programu nuklearnego, ale musi jeszcze ściślej współpracować, tak by przed końcem roku rozwiać pozostałe wątpliwości, oświadczył w Wiedniu szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei, przedstawiając swój raport zarządowi agencji. Stany Zjednoczone żądają bardzo stanowczych kroków, ale bardziej przejrzysta polityka Teheranu, jeśli El Baradei ma rację, może im utrudnić przekonanie partnerów do zaostrzenia sankcji wobec Iranu. Na Ukrainie obchodzono bez wielkiego entuzjazmu drugą rocznicę pomarańczowej rewolucji. W Libanie zaś 64. rocznicę uzyskania przez kraj niepodległości. Nie było wszak nastroju do świętowania wobec utrzymującego się impasu politycznego. Europejczycy nie szczędzili dziś wysiłków, aby nakłonić protagonistów libańskiej sceny politycznej do dogadania się w sprawie następcy prezydenta Emila Lahouda. Do Bejrutu udali się szefowie dyplomacji Francji, Włoch i Hiszpanii. Telefonował także prezydent Nicolas Sarkozy. Nie wydaje się jednak, aby parlament w Bejrucie był w stanie wybrać w piątek nowego prezydenta, a tym samym konstytucyjny termin zostanie przekroczony. Dodajmy jeszcze, że po wczorajszej klęsce Anglików na Wembley, pokonanych przez Chorwatów 3-2 i wyeliminowanych tym samym z przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy, odwołany został trener angielskiej reprezentacji Steve McLaren. Radują się za to Rosjanie, którzy dzięki porażce Anglików niespodzianie weszli do finału. Tu mówi Paryż. W Bratysławie przebywał wczoraj z oficjalną wizytą państwową prezydent Kazachstanu Nursultan Kazarbajew. Dla żyjącej w Polsce Kazaszki, dziennikarki Bali Marzec, był to dobry powód, aby pojechać do Bratysławy i tam powiedzieć światu, jak w jej kraju deptana jest demokracja. Relacja naszego środkowoeuropejskiego korespondenta Marka Pędziwola.
Pani Bali Marzec nie spodziewała się zapewne, że jej prawa zostaną podeptane w demokratycznej Słowacji. Dopełniła wszak wszelkich wymogów. W bratysławskim magistracie zgłosiła, że podczas wizyty Nazarbajewa będzie demonstrować przed Pałacem Prezydenckim przeciw rządzącemu jej ojczyzną autokracie. Urząd nie zgłosił żadnych zastrzeżeń i wydał stosowne zaświadczenie. Wczoraj pani Bali stanęła na środku Wielkiego Placu. Towarzyszył jej jedynie jeden człowiek, jej polski asystent Jakub Kwieciński. Bali rozwinęła transparent, do jednej ręki wzięła tablicę z napisem Demokracja dla Kazachstanu, do drugiej mikrofon i zaczęła przemawiać. Gdy pod pałac zajechała prezydencka kolumna, podeszli do niej policjanci. Widzieli papier z magistratu, ale nie spodobało im się, że Bali przemawia przez megafon w chwili, gdy orkiestra gra słowacki hymn państwowy. W końcu, już przy dźwiękach hymnu kazachskiego, chwycili ją mocno i zanieśli do samochodu. Krzyczała, stawiała opór, ale na nic się to nie zdało. Policjanci odwieźli ją na komisariat. Już w samochodzie, jak mi powiedziała, została uderzona raz w brzuch i raz w twarz. Ponieważ krwawiła, policja była zmuszona wezwać na komisariat pogotowie. Według rzecznik bratysławskiej policji, Aleny Toszewowej, pani Marzec dopuściła się wykroczenia, bo nie posłuchała ponawianego wezwania policjanta, a tym naruszyła porządek publiczny. Do czego policjant wzywał demonstrującą dziennikarkę i jak miała ona naruszyć porządek, tego pani rzecznik powiedzieć mi nie chciała. We wcześniej wydanym oświadczeniu napisała, że 48-letnia kobieta stawiała czynny opór, kopała w drzwi służbowego auta i napadła jednego z funkcjonariuszy. To dlatego podobno policjanci musieli użyć przymusu. Z reportażu telewizji TA3, która była na miejscu, wynika jednak, że było odwrotnie. Pani Bali zaczęła się bronić, gdy policjanci siłą suwali ją z placu. No i nie miała szansy kopnąć policyjne auto. Po 13 godzinach, późno w nocy, pani Marzec odzyskała wolność. Być może także dzięki uporowi polski konsul, Urszuli Szulczyk-Śliwińskiej, która zapewniła policję, że zostanie z panią Marzec do końca. Pani Marzec jest bowiem polską obywatelką. Z komisariatu wyszłyśmy około północy razem, gdy pani Bali była już wolna, powiedziała mi dzisiaj pani konsul. W tym czasie słowackie serwisy internetowe i programy telewizyjne pełne już były relacji z placu przed Pałacem Prezydenckim i komentarzy porównujących tę akcję do ataków zomowców, którzy przed 18 laty próbowali bronić rozsypującego się komunizmu. Dzisiaj słowacki minister spraw wewnętrznych Robert Kaliniak przyjął obie panie, Bali Marzec i konsul Śliwińską, i wyraził ubolewanie z powodu wczorajszego zajścia. Inspekcja jego ministerstwa zbada postępowanie policji, zapewnił Kaliniak. Bali Marzec wraca dziś wieczorem do Warszawy. Gdyby nie akcja słowackiej policji, pewnie mało kto by zwrócił uwagę na wykrzykującą kobietę w centrum wielkiego miasta. Dziś wie o niej i zna jej nazwisko zapewne co trzeci Słowak. I nie jeden wstydzi się za to, jak jego kraj ją przyjął. Dla sekcji polskiej RFI mówił Marek Pędziwol.
Wracamy do studia w Paryżu na przegląd dzisiejszej francuskiej prasy. Zapraszają Piotr Rosochowicz i Katarzyna Zawicka.
Poranne gazety francuskie Le Figaro, Libération i La Croix na pierwszej stronie zamieszczają aktualne informacje dotyczące francuskich strajków oraz to, że przed wymiarem sprawiedliwości stanął były prezydent Francji Jacques Chirac. W komentarzu redakcyjnym na ten temat katolicki La Croix pisze: był czas, kiedy Jacques Chirac był prezydentem republiki. Dla francuskiego wymiaru sprawiedliwości nie oznacza to wcale, że należy być wobec niego bardziej wyrozumiałym, jak wobec innych, których trzeba sądzić. Wręcz przeciwnie, osoba pełniąca tak wysoką funkcję powinna wręcz świecić przykładem. Oczywiście i w jego przypadku istnieje założenie o niewinności obowiązujące do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Wczoraj oskarżano go o sprzeniewierzenie funduszy publicznych w czasie, gdy był merem Paryża, ale od oskarżeń do wniosków i wyroku droga daleka. Były szef państwa przyznaje, że zatrudniał osoby, którym powierzano odpowiednie zadania, ale jego zdaniem chodziło tu o dobro wszystkich Paryżan. Wyjaśniał śledczym potrzeby zatrudniania takich czy innych osób, potrzeby podyktowane koniecznością przeprowadzenia takiej czy innej misji. Postawienie jednak oskarżeń byłemu prezydentowi pod znakiem zapytania stawia uczciwość polityków, zwłaszcza w momencie obserwowanych obecnie napięć socjalnych, napięć społecznych, opierających się głównie na takich czy innych przywilejach. Po to, aby można było społeczeństwu narzucić jakiekolwiek zmiany, po to, aby żądać od niego jakichkolwiek poświęceń, tak politycy, jak i ekonomiści powinni sami być nieskazitelni. I jako nieskazitelni muszą być widziani przez tych, którzy ich wybierają, kończy komentarz redakcyjny dzisiejszy La Croix. Patrick Saint-Paul w swojej korespondencji z Jerozolimy, zamieszczonej na łamach Le Figaro, nadaje tytuł: Izraelczycy i Palestyńczycy ponownie rozmawiają o pokoju. Chodzi o wtorkowe spotkanie w Annapolis w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem francuskiego dziennikarza nie będzie to spotkanie o jakimś szczególnie dużym znaczeniu. Nie będzie tam żadnego serdecznego uścisku dłoni czy też wiążących ustaleń. Posiedzenie to ma jedynie pomóc ruszyć z miejsca stojącym w miejscu od 7 lat pokojowym rozmowom izraelsko-palestyńskim. Na razie obie strony zdają się zgadzać co do jednego. Pierwsze pokojowe konkrety należy zawrzeć jeszcze przed odejściem ze stanowiska w styczniu roku 2009 prezydenta George'a W. Busha. W Annapolis Palestyńczycy chcieliby uzyskać wyraźne ustępstwa od Izraelczyków, takie jak na przykład dokładny zapis przyszłych granic państwa palestyńskiego, podział Jerozolimy czy też los palestyńskich uchodźców. Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas ma nadzieję, że we wtorek rozpocznie się poważny dialog z Izraelem. Premier Izraela Ehud Olmert natomiast przyjeżdża do Annapolis właściwie bez konkretnych propozycji. Chce może jedynie pokazać się razem z Abbasem, bo chcą tego tak bardzo Stany Zjednoczone. No i z innymi przywódcami arabskich państw, które nigdy Izraela nie uznały, takimi jak Arabia Saudyjska, Syria czy Liban. Wielu analityków uważa, że Abbas nie ma co rozmawiać z Olmertem o pokoju, jeśli nie potrafi sam zapewnić go w strefie Gazy, gdzie dochodzi do ostrych zbrojnych potyczek z Hamasem. Jeden z cytowanych na zakończenie artykułów Le Figaro przez Patryka Sempola, pisarzy izraelskich, Amos Oz, pisze: pacjenci, Izraelczycy i Palestyńczycy, gotowi są do operacji, ale czy chirurdzy mają dość silnej woli, aby tę operację przeprowadzić?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym Le Monde nie można skarżyć się na brak artykułów na temat francuskich strajków. Tyle jednak mówi się o nich w wiadomościach, że chyba możemy go sobie darować. Tym bardziej, że dziennik zamieszcza kilka innych interesujących artykułów. Na przykład na temat Putina i jego ruchów przedwyborczych. Pierwszy zatytułowany jest "Putin gromadzi swych wielbicieli w Moskwie". Korespondentka gazety Marie Jégot opowiada o manifestacji, która odbyła się na moskiewskim stadionie Łużniki, gdzie w ostatnią środę zgromadziły się rozentuzjazmowane tłumy błagające uwielbionego przywódcę, żeby zechciał nadal kierować krajem nawet po wygaśnięciu jego drugiego mandatu. Były wśród nich gwiazdy małego ekranu i sportu i kusą ubrane panienki 5000 putinowskich akolitów. Wszyscy zgodnie skandowali: Rosja, 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 wierzymy w siebie, wierzymy w Rosję. Putin w ciemnym garniturze i czarnym golfie traktował swych przeciwników od szakali, groził ingerencją obcych państw w wewnętrzne sprawy Rosji, która to ingerencja miałaby nastąpić na skutek zdradzieckiej działalności osób bardziej zainteresowanych własnymi finansami niż dobrem kraju. Jego wielbiciele nie pozostawali w tyle. Fiodor Bondarczuk, syn Siergieja Bondarczuka, jednego z głównych reżyserów sowieckich, oświadczył, że wszystkie swe sukcesy kino rosyjskie zawdzięcza Putinowi. Skądś jakby znajoma nuta, mam wrażenie, że cofnęliśmy się nagle o ponad pół wieku. Powstały tydzień temu ruch społeczny Za Putina zapewnia, że bez trudu zdobędzie podpisy 30 milionów obywateli domagających się, żeby Władimir pozostał u władzy. Niedawno jeden z ideologów Jedynej Rosji zaproponował zwołanie zgromadzenia reprezentantów całego społeczeństwa, które to zgromadzenie miałoby złożyć przysięgę nowemu przywódcy. Historia Rosji zna już takie wypadki, na przykład w 1613 roku, kiedy rządy w kraju objął pierwszy car z dynastii Romanowów. Putin jest przeciwny modyfikowaniu konstytucji, ale jak mówi przewodniczący Senatu Siergiej Mironow, konstytucja nie jest tekstem świętym. Czy może to oznaczać trzeci mandat prezydencki dla Putina? Czy znajdzie on jakieś inne sposoby na dzierżenie władzy w ręku? Bo w końcu, jeśli naród sobie tego życzy, miłujący go prezydent odmówić nie może. Odzywają się tu i ówdzie głosy opozycji przestrzegającej, że kraj prosto tą drogą zmierza do dyktatury. Któż ich jednak słucha? Warto jeszcze zwrócić uwagę na zamieszczony kilka stron dalej artykuł tej samej autorki "Nowe brygady Kremla". Mowa w nich o czterech patriotycznych ruchach młodzieżowych, których działanie i deklaracje jako żywo przypominają sowiecką propagandę lat 20. Nasi, Młoda Gwardia, Młoda Rosja, Miestnyje, czyli miejscowi. Zdyscyplinowani, posłuszni mają z jednej strony być jawnym dowodem poparcia dla Putina, z drugiej blokować wszelkie ruchy mogące doprowadzić do rewolucji na wzór gruzińskiej czy ukraińskiej. Wierna gwardia zwalczająca wszystkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, straż przednia modernizacji kraju, jak sami siebie nazywają, elita sklonowanych, zuniformizowanych osobników, nigdy nie zmieniających zdania, nienawidzących Zachodu, który tylko czyha na okazję, żeby rzucić Rosję na kolana i ograbić się z wszelkich bogactw. W małej książeczce naszych wyraźnie napisano, że ci, którzy kontrolują tereny mające tak strategiczne znaczenie jak te, na których znajduje się Rosja, mogą kontrolować cały świat. I o to chodzi.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Piotr Kamiński.
Ministrowie przemysłu Unii Europejskiej przyjęli dzisiaj francuskie stanowisko w kwestii otwarcia rynków europejskich dla krajów trzecich, odrzucając bardziej liberalne stanowisko brytyjskie. Ministrowie podkreślili, że otwarcie rynków musi przynieść partnerom wzajemne korzyści. Brytyjczycy opowiadali się za oględniejszym sformułowaniem mówiącym z grubsza o korzyściach dwustronnych, co zdaniem komentatorów mniej precyzyjnie wyważa ową wzajemność. Cytowany przez Reutera dyplomata podkreśla, że przyjęta formuła zakłada ścisłą wzajemność coś za coś. Nicolas Sarkozy mówił w tym miesiącu na forum Parlamentu Europejskiego, iż Unia winna odpłacać swym partnerom pięknym za nadobne, nie ulegając na przykład tym, którzy nie wahają się subwencjonować swego rolnictwa, a część swych możliwości inwestycyjnych zastrzec dla własnych, średnich i małych przedsiębiorstw. Musimy czynić to samo, co inni, by się bronić. Europa nie pragnie protekcjonizmu, musi jednak upominać się o wzajemność, powiedział Sarkozy w Strasburgu. W chwili, gdy w Polsce znów rozgorzała dyskusja na temat terminu przystąpienia do strefy euro, także i Duńczycy poczynają drapać się w ciemię. Nowy gabinet duński zamierza przeprowadzić w tej sprawie drugie referendum. 7 lat temu ta sama propozycja odrzucona została większością 53% głosów. 8 lat wcześniej Dania wymogła na swych europejskich partnerach przeróżne ustępstwa dotyczące właśnie wspólnej waluty, systemu obronnego, współpracy wymiarów sprawiedliwości i obywatelstwa europejskiego. Ciekawe, czy duńska opinia publiczna zmieniła zdanie w kwestii euro, no i w którą stronę. Włoski minister spraw zagranicznych Massimo D'Alema oświadczył dzisiaj, że Unia winna dotrzymać obietnic danych Turcji i przyjąć ją na swe łono, gdy tylko kraj ten wypełni wszystkie zobowiązania i warunki. Włochy od dawna popierają turecką kandydaturę, w przeciwieństwie do Francji, Niemiec i Austrii, które wolałyby ograniczyć stosunki z muzułmańskim krajem do szeroko pojętego partnerstwa. Massimo D'Alema wprost skrytykował stanowisko francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, którego zdaniem Turcja nie leży w Europie. Faktem pozostaje, że perspektywa przyjęcia do Unii pomimo wszystkich trudności ściągnęła do Turcji licznych inwestorów. W tym roku zagraniczne inwestycje przekroczyć mają 25 miliardów. Dolarów. Wymiana handlowa z Turcją warta jest dzisiaj ponad 15 miliardów. Tymczasem stosunki turecko-niemieckie drżą w posadach na tle afery obyczajowej. Od 7 miesięcy siedzi w tureckim więzieniu o doskonałej reputacji, znanej od lat z filmu Alana Parkera Midnight Express, niemiecki 17-latek pod zarzutem napaści seksualnej na młodszą o 2 lata obywatelkę brytyjską. Po raz pierwszy wypowiedziała się publicznie w tej sprawie pani kanclerz Angela Merkel, obiecując pomoc w walce o zwolnienie zatrzymanego lub przynajmniej o poprawę warunków bytowych. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering ma się też zwrócić o interwencję do komisarza do spraw rozszerzenia Oli Rehna. Marco W. przeczy wszelkim zarzutom, twierdząc, że 15-letnia Charlotte nie miała nic przeciwko jego awansom. Młodzi spotkali się w czasie wakacji w tureckim hotelu. Matka dziewczyny złożyła skargę o gwałt, za co młodemu Niemcowi grozi w Turcji 15 lat więzienia. Choć okoliczności całej sprawy są mętne, a dowodów brak, podkreśla AFP. Proces ma się zacząć 14 grudnia. Sąd w mieście Antalya nadal nie przesłuchał ofiary, która odmawia przybycia do Turcji na zeznania i czeka na przekład na język turecki jej zeznań udzielonych w Wielkiej Brytanii. Obrońcy młodego Niemca nie odmawiają sobie oczywiście wiązania tej sprawy z europejską kandydaturą Turcji, podczas gdy władzom niemieckim coraz trudniej przychodzi dzielenie obu kwestii. Turcja zaś oskarża Niemcy o traktowanie jej jak kolonii i republiki bananowej.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Jakim malarzem był Chaim Soutine? Czy można jego twórczość sprowadzić do ociekających farbą jak krwią tuszy wołowych oraz powykręcanych jak w rozbitym krzywym zwierciadle portretów? Czy był malarzem przeklętym, półkloszardem i dziwolągiem Montparnasse, jak się go przedstawiało dawniej i czasem jeszcze do dziś? Czy cierpiał w Paryżu jako Żyd imigrant i czy te doznania przelewał na płótno? Na wszystkie te pytania, które prześladują Soutina jeszcze w 64 lata po jego śmierci, odpowiedź jest negatywna, a wystawa w paryskiej Pinakotece stara się to udokumentować za pomocą samych jego obrazów. Soutinowi poświęcono w Paryżu poprzednią wystawę monograficzną w roku 1973 w Orangerii, skupiając na niej m.in. całą serię portretów i owych tuszy wołowych. Tym razem wybór obrazów jest zupełnie inny, tak urozmaicony, że chwilami wydaje się przypadkowy, do tego stopnia, że wystawa w Pinakotece wzbudziła wśród krytyków kontrowersje. Pokazane obrazy, około 80, pochodzą w większości ze zbiorów prywatnych i odpowiadają w zasadzie kolejnym okresom twórczości. Od przyjazdu Soutina do Paryża w roku 1913, w ślad za przyjaciółmi malarzami z Akademii Wileńskiej, osiedlenia się w La Ruche na Montparnasse, z tego czasu mamy na wystawie szereg portretów, poprzez alternację pobytów w Cannes i w Paryżu, owocujących na przemian ekspresyjnymi pejzażami i portretami, poprzez okres niewątpliwej sławy, jaką zapewniły mu zakupy jego obrazów przez Barnesa i Guillaume'a, seria tuszy wołowych i kurczaków, a potem tak sławnych dziś cukierników i ministrantów, aż po lata okupacji, a zarazem ostatnie lata życia, z których pozostały utrzymane w zupełnie innej konwencji pejzaże i studia zwierząt. Przez 3 lata Soutine ukrywał się bowiem na wsi w środkowej Francji, przyjeżdżając jednak kilkakrotnie do Paryża na leczenie wrzodów żołądka, choroby, na którą zmarł 7 sierpnia 1943 roku. U Soutina, uważanego za jednego z głównych przedstawicieli tzw. szkoły paryskiej, ceni się coraz bardziej, szczególnie we Francji, to, że wniósł on do niej odmiany ekspresjonizmu. W przeciwieństwie do ekspresjonizmu niemieckiego czy austriackiego, ekspresjonizm Soutina pozbawiony jest akcentów politycznego czy socjalnego zaangażowania. Wykrzywiając, wyolbrzymiając elementy postrzeganej rzeczywistości, wyostrza on do granic możliwości charakterystykę modela, postaci lub pejzażu, a właściwie poza te granice, gdyż przedstawiona rzeczywistość staje się rzeczywistością wyobrażoną. Uważa się go za prekursora twórczości takich malarzy jak Pollock, de Kooning i Bacon. Wspomniane kontrowersje wokół wystawy biorą się po części z rywalizacji kapliczek paryskiej krytyki. Komisarz wystawy Marc Restellini był w podobny sposób krytykowany za wystawy organizowane w Muzeum Luksemburskim, szczególnie przez głównego krytyka dziennika Le Monde, Philippa Dajon. Jednym z zarzutów jest zbytnie stłoczenie obrazów przy równoczesnym ostrym oświetleniu skadrowanym na samą powierzchnię płócien. Służy ono wyraźniejszemu wydobyciu faktury, co w niektórych obrazach może jest rzeczywiście zbędne, bo Soutine potrafił nakładać na płótno warstwy i smugi gęstej farby bodaj do 2 centymetrów grubości. Dajon zarzuca też wystawie przewagę nagromadzenia nad racjonalną selekcją, ale tu trudno się z nim zgodzić, bo wystawa ta lepiej przybliża całokształt twórczości Soutina, rezygnując z wyrafinowanej selekcji i dzięki obecności wielu obrazów dotąd nieznanych.
RFI w Nowym Jorku, 93,1 UKF.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Nie uwierzą Państwo, ale tak było naprawdę. Pan Kleks w Paryżu. Jaki Kleks, powiecie? Ano, ten Kleks, ten sam, od Akademii. Od wysp, których nie ma, bo tam widziano osła, którego mrówka niosła. Od dzikiego dzika i misia, co to łapy podać nie chce i wielka szkoda. Od lenia i skarży pyty, od kaczki dziwaczki. Opowieść radosna, wesoła, ale i czasami melancholijna, pełna smętku, smuteczku w spełnionej baśni. Zupełnie jak z Kubusiem Puchatkiem. No i gdzie?
Ano w 12 dzielnicy Paryża, w ośrodku przemienienia pańskiego. Dzieci ze szkoły polskiej w Champigny w departamencie Val-de-Marne w towarzystwie aktorów z trupy Tabor wystąpiły z przedstawieniem Akademii Pana Kleksa. Radość wielka. Chciałoby się rzec, że sala była nabita do granic możliwości. Niestety, strajk paryskiej komunikacji sprawił, że nie wszyscy przybyli. Niemniej wszystkie miejsca na krzesełkach były zajęte. Dzieci, te, które znały pana Kleksa, śpiewały razem z aktorami, czyli z dzieciakami w wieku od maluchów, przez pierwszoklasistów jak z plastusiowego pamiętnika, po już młodzieńców i panny w wieku szatana z siódmej klasy. Inne, które nie znały historii o słynnej akademii, słuchały z rozdziawionymi buziami. Przenieśmy się do sali, w której na scenie królował pan Kleks.
Kleks to nie tylko plama. To coś więcej. Kolory, natura jest tak zawsze. Magiczne! Oto bajkowe zoo!
A oto Swing and Blues, czyli na wyspach Bergamutach.
Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest skóra ta mokrajka, nosząca złote jajka.
Standing ovation, jakby powiedzieli na Broadwayu, owacja na stojąco, dłonie bolały od oklasku.
Dzieciaki, powiedzcie, jak wam się podobało?
No, fajnie było, ponieważ ładnie śpiewały, no i fajny był ten spektakl.
A czy ty wcześniej znałeś Akademię Pana Kleksa?
Nie.
To pierwszy raz się spotkałeś z tymi piosenkami?
Tak. No i to fajne i fantastyczne.
Brawo!
Było bardzo fajne i bardzo mi się podobało.
Tak.
Paczka, dziwaczka.
To przedstawienie to zasługa Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Lingwistyczno-Kulturalnego. Powstało z inicjatywy rodziców, którzy chcą pielęgnować język i kulturę polską we francuskim środowisku. Większość dzieci pochodzi z mieszanych francusko-polskich rodzin. O stowarzyszeniu i przedstawieniu mówią panie Anna Pazur, reżyserka, teatrolog i dobry duszek dziecięcego teatru, Teresa Graca i Alicja Zwierzchowska. Brakuje im funduszy, brakuje im lokalu, ale serca i entuzjazmu mają w imponujących ilościach.
Od lutego rozpoczął się projekt. Trzeba było napisać adaptację Akademii i trzeba było ją tak ułożyć, aby było to wszystko logiczne dla tutejszych dzieci. Od tego momentu zaczęliśmy próby. Najpierw w soboty w ramach Szkoły Polskiej i jak najszybciej w teatrze tutaj. No, mam nadzieję, że to ten projekt da ochotę też innym dzieciom na to, żeby po prostu dołączyły do Teatru Polskiego. Mamy w projekcie taki pomysł, żeby może powstała kiedyś Szkoła Teatru Polskiego, czy może żebyśmy miały po prostu możliwość dawania dalszych przedstawień dla dzieci. Mamy nadzieję, że po prostu to wzbudzi zainteresowanie nie tylko oczywiście szkół, bo widzimy, że są, ale także i rodziców, bo możemy rozwinąć coś, jeżeli chodzi o samą działalność teatralną dla dzieci, a także może partnerów, którzy by pomogli nam finansowo albo materialnie do skonstruowania, aby dzieci chociaż raz w roku miały coś z polskiej klasyki, ale no, unowocześnionej dla nich. Coś o nich i dla nich.
Stowarzyszenie jest bardzo młode, bo powstało rok temu, natomiast my już w innej strukturze robiliśmy to, co robimy już od w sumie 5 lat. Nauczenie tego języka polskiego, przekazywanie elementów kultury dzieciom naszym. Natomiast asocjacją jako ACLFP 94 powstało rok temu i mamy wspaniałą ekipę i tylko dzięki temu, że mamy takich ludzi, na których można polegać, którzy biorą na siebie obowiązek i wiemy, że robią wszystko od A do Z jak należy. To był projekt szalony, Akademia Pana Kleksa, ale się udało. I warto było. Ten ogromny wysiłek, a to jest ogromny wysiłek, dzieci chodzą przez cały tydzień do szkoły francuskiej, w sobotę szkoła polska i francuska bardzo często i w niedzielę spektakl w teatrze, próba w teatrze. Także w sumie 7 dni w tygodniu. Te nasze dzieci, rzeczywiście prosimy je o bardzo dużo. Ale mamy wśród nas w ekipie technicznej jedną panią, która akurat przychodzi nam pomagać jako sufler i widząc nas, rodziców, mówi, że nie myślała, że tacy rodzice istnieją. Tacy rodzice, którzy potrafią siebie zmobilizować, bo to nie jest łatwo, bo każdy z nas pracuje przez cały tydzień, więc my musimy siebie zmobilizować i nasze dzieci. Ale nam się to udało, no udało nam się.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Borys Cyrulnik lubi metafory i pewnie dlatego postanowił zaskoczyć czytelników, umieszczając na okładce swej najnowszej książki z ciała i ducha reprodukcję jednego z obrazów Géricault, wielkiego wielbiciela koni. Nie jest to jego słynny Flying Gallop przedstawiający kawalerzystów derby w Epsom, lecz mniej znane dzieło malarza Wyścig wolnych koni w Rzymie z 1817 roku. Géricault uwiecznił na nim frenezję koni startujących do biegu i wyrywających się stajennym. Dla Borysa Cyrulnika, psychologa, psychoanalityka i psychiatry, nie ma nic piękniejszego i bardziej wartościowego niż ten moment właśnie, kiedy zwierzę czy człowiek koncentrują całą swą energię, by odbić się od ziemi i ruszyć w wir życia. Autor szeregu książek poświęconych przezwyciężaniu nieszczęścia, twórca koncepcji resilience, czyli psychicznej odporności, którą istota ludzka może wyrobić w sobie nawet w najtrudniejszych chwilach życia, robi porównanie między wolnymi końmi czystej krwi z obrazu Géricault a starożytnym mitem skrzydlatych koni Platona, który ludzką duszę określał jako ideę tchnienia życiowego rozchodzącego się we wszystkich kierunkach. Dusza jest dla greckiego filozofa jak jednoosobowy rydwan zaprzężony w parę skrzydlatych koni, szlachetny rumak rozsądku i niegodziwy rumak szalonych namiętności. Konie symbolizujące przeciwstawne siły tkwiące w człowieku ciągną oczywiście w różnych kierunkach. Filozofia człowieka rozdartego między dążeniem do boskości a siłą, która przykuwa go do cielesności, weszła do powszechnego obiegu i uzyskała status niepodważalnego aksjomatu. Borys Cyrulnik podważa go. Jego książka Z ducha i ciała ma ambicje naszkicowania podstaw nowej biologii przywiązania, w której dusza i ciało nie są siłami przeciwnymi, lecz uzupełniającymi się w nieustannym dążeniu człowieka do przekraczania samego siebie. By znaleźć szczęście, pisze Cyrulnik, trzeba podjąć ryzyko nieszczęścia. Zamiast uciekać od nieszczęścia, lepiej zastanowić się, jak dzięki temu nieszczęściu stać się szczęśliwym. Borys Cyrulnik wie, co to jest zły los i pokonywanie go. Jego rodzice, emigranci rosyjscy, zostali zamordowani w Oświęcimiu. On sam, a był wtedy 12-letnim chłopcem, został aresztowany przez Niemców. Udało mu się jednak uciec, przeżyć, ukończyć psychiatrię i zostać popularnym autorem książek o nieskończonej odporności człowieka na nieszczęśliwy los. Wiedzą Państwo, że w Kirgistanie dużą aktywność rozwija od kilku lat wspólnota polonijna. Mówi o niej Zenona Ślązak-Biegalijew z Radia Polonia i redakcji Polonusa w Kirgistanie z siedzibą w Biszkeku.
Jest Polonia niezbyt liczna. Oczywiście nie można jej porównać z takimi państwami jak Ameryka czy Kanada, czy nawet Europa, ale jednak jesteśmy i tam. Według danych statystycznych jest tam około 1000 Polaków. W naszym stowarzyszeniu, które ja prowadzę od 8 lat, jest 250 rodzin. Więc to jest takie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe. Staramy się właśnie jakoś tak zrzeszyć tych Polaków, zebrać ich do kupy, żeby można było właśnie uczyć się polskiego, bo niestety, ale większość Polaków, którzy mieszkają tam, utraciła już język polski, kulturę swoich przodków. Są to w większości rodacy, którzy zostali wysiedleni przez Stalina z Ukrainy do Kazachstanu i już w latach późniejszych, kiedy można było się przemieszczać, kiedy już mieli paszporty, mogli przyjechać do Kirgistanu, gdzie klimat jest jednak dużo lepszy, jest cieplej, jest więcej owoców i łatwiejsze jest życie po prostu, nie jest tak zimno. My od 5 lat prowadzimy tam audycje radiowe. To tak jakoś wyszło spontanicznie i postaraliśmy się to utrzymać. Mamy co tydzień 15 minut na antenie takiego radia kirgiskiego i staramy się i po polsku, i po rosyjsku, żeby właśnie i jednocześnie zadowolić tych, którzy jednak już potrafią i rozumieją po polsku, i również promować kulturę polską i historię wśród ludzi, którzy nas słuchają, po prostu Rosjan czy Kirgizów. Wydajemy czasopismo Kwartalnik Polonus w Kirgistanie od 3 lat już. Staramy się właśnie też pisać i po polsku, i po rosyjsku, żeby jak najszerszy był krąg, do którego możemy dotrzeć. I opowiadamy tam o naszym życiu polonijnym, o tym, co robimy, jakie imprezy u nas są organizowane. Również o jakichś takich historycznych momentach, żeby tym sposobem również przybliżać ludziom znajomość historii, szczególnie tej najnowszej, tych białych piacien, jak to mówią, czyli takich białe plamy w historii, o których się mało mówi, czy Katyń, czy Powstanie Warszawskie. O tym zawsze piszemy dużo szerzej. Mamy taki temat przewodnie. Również o mniejszościach narodowych, których w Kirgistanie jest ponad 80.
Jak się pani znalazła w Kirgistanie?
Ja pochodzę z Polski, urodziłam się w Łodzi, tu jest cała moja rodzina. Studiowałam w Moskwie. Jestem muzykiem z wykształcenia i tak się złożyło, że również tam w konserwatorium studiował mój mąż, który jest kompozytorem, i tak się poznaliśmy, no i to dalej to już tak się potoczyło.
Czy dobrze się pani czuje w tym kraju?
Muszę powiedzieć, że Kirgizi są bardzo tolerancyjni i w ogóle bardzo otwarci. To jest bardzo nieduży naród liczebnością, ale bardzo otwarty i serdeczny. Oczywiście jest to zupełnie inna kultura, ale ja się czuję dobrze, bo nikt mnie tam do niczego nie zmusza. Mogę być sobą, mogę robić to, co lubię.
A czy może pani pracować, czy uprawiać swój prawdziwy zawód, to znaczy muzykę?
Tak. 10 lat, nawet przeszło 10 lat temu, już 13 lat temu, mój mąż założył tam konserwatorium. Państwowe konserwatorium, ale od tego czasu jest dyrektorem. I staramy się właśnie, żeby ta muzyka i klasyczna, i taka narodowa, ludowa, żeby się rozwijała. I wkładamy w to dużo też energii i siły. I myślę, że tym się też możemy pochwalić, dlatego że tam to życie kulturalne, nie bacząc na te problemy i trudności, też się jakoś rozwija. Ja również pracuję w konserwatorium, gram na wiolonczeli, w ogóle nie powiedziałam, ale gram na wiolonczeli, chociaż jest to dziwny, wydawałoby się może instrument dla średniej Azji, do środkowej Azji, ale jednak i tam mam bardzo zdolnych studentów, jest dużo młodych ludzi, Kirgizów, którzy czują tę muzykę taką klasyczną, i Bacha, i Beethovena, i Schuberta. Także koncerty też mamy bardzo, i kilka orkiestr, i kameralnych, i symfonicznych. Także to życie kulturalne jakoś się tam rozwija.
Mówiła Zenona Ślązak-Biegalijew z Kazachstanu.
RFI, Radio France Internationale.
RFI w Zakopanem, 105,2 UKF. Muzyka świata, Agnieszka Kumor.
Ręku Syrię, etene Sous d'un amour que me la sente, que t'as nouveau ni sai ni la, qui ira des non tenien souffrir.
Przenieśmy się dziś za sprawą wyobraźni w czasy truwerów i trubadurów. Wędrowali oni po ziemiach południa Francji w XII i XIII wieku, przynosząc wszędzie radość i poezję. Przynosili też opowieści o dalekich krajach, a niekiedy i nowinki religijne. Dziś tę ziemię obejmuje zachodnia Langwedocja i gościnny region Midi-Pireny. Czasy były trudne. Z jednej strony herezja Katarów w schyłkowym okresie zwanych Albigensami, wspierana przez dom hrabiów Tuluzy i podległe mu hrabstwa. Z drugiej ogłoszona przeciw nim krucjata, która zabrała kwiat rycerstwa i wiele niewinnych istnień, dostarczając tematów do batalistycznych eposów. Takich jak pieśń o krucjacie, Canzon de la Crusada, Wilhelma de Tudel i anonimowego poety. Pełen podziwu dla krzyżowców i pogardliwy dla heretyków, tekst kronikarza pod piórem drugiego autora staje się wielkim oskarżeniem bezsensownego okrucieństwa. A zatem oddajmy głos poetom. W muzycznej podróży śladami Katarów towarzyszą nam artyści z zespołu Troubadour Art Ensemble pod dyrekcją Gerarda Zucchetto, którzy w swych licznych trasach koncertowych odwiedzili m.in. Polskę. Dodam, że wszystkie prezentowane utwory powstały w języku okcytańskim, języku południa Francji, od Oceanu Atlantyckiego po Morze Śródziemne i Prowansję, od Pirenejów po Akwitanię i Auvergne. Ale nie zapominajmy, że po okcytańsku mówiono również w Dolinie Aran, w Hiszpanii i w niektórych rejonach włoskiego Piemontu. Naszą podróż zaczynamy od Carcassonne w departamencie Aude w Langwedocji. Wspaniale ufortyfikowanego grodu, wieloletniego bastionu Katarów, którzy korzystali z opieki hrabiów Trincavel. Włóczęga za łukami starego miasta i spacer po leżącym poniżej miasteczku Bastille de Saint-Louis przenoszą nas w świat religijnych sporów i politycznych konfliktów, które odcisnęły głęboki ślad na tej ziemi. Carcassonne padnie w pierwszym roku krucjaty ogłoszonej przez papieża Innocentego III w roku 1209. Dumną twierdzę zdobędą wojska Szymona z Montfort, a zdradzony młody wicehrabia Raymond Roger de Trincavel zakończy żywot w więzieniu. Jako że podróż naszą odbywamy oczyma wyobraźni, szybkim skokiem przenieśmy się kilkanaście kilometrów na północ od Carcassonne, gdzie na tle pasma górskiego Montagne Noire widnieją cztery zamki zwane zamkami Katarów. Gwoli ścisłości Katarzy nie budowali zamków, gdyż nad materię wyżej cenili sprawy ducha, ale korzystając z pomocy feudałów chronili się w ich posiadłościach. Cztery zamki: Cabaret, Sieur d'Espine, Quertenneu i Tour Régine malowniczo górują nad wioską Las Tours. Przez 30 lat zwycięsko opierały się krzyżowcom, aż w 1243 roku wraz z okolicznymi ziemiami przeszły pod władzę króla Francji, Ludwika IX, który kazał je zburzyć jako widomy znak butnej odwagi panów Cabaret. Dzisiejsze ruiny to pozostałość po zamkach odbudowanych przez władców tej ziemi, która w XVI wieku była gniazdem protestantów. Thank you. ruszyć, bo choć przestrzeń nie gra roli, mamy jeszcze kilka miejsc do odwiedzenia. Pierwszym jest opactwo benedyktynów w La Grasse, ważny ośrodek religijny, który swe apogeum przeżył pod koniec XIII wieku pod rządami opata Auger de Gugengsa, któremu zawdzięczał reformę i nowe statuty. W walce zbrojnej przeciwko Albigensom opaci z La Grasse służyli wielokrotnie za mediatorów. Z La Grasse w Languedocji przenosimy się na zachód, do departamentu Ariège w regionie Midi-Pyrénées. Maleńkie Mirepoix przez wiele lat gościło dobrych chrześcijan, jak mówili o sobie Katarzy. Rycerze z Mirepoix bronili w 1244 twierdzy Montségur. Średniowieczna, świetnie zachowana architektura miasteczka z czworokątnym placem centralnym, Bastide, pozwala zrozumieć działanie miejskiej społeczności w całości pozyskanej dla nowej religii. Pozostawiam Państwa w towarzystwie muzyków z Troubadour Art Ensemble w niewielkim kościele w Vals, niedaleko Mirepoix. Niższa krypta mikroskopijnej romańskiej świątyni wydrążona została w skale. Odetchnijmy w panującym tu chłodzie i spokoju, podziwiając XI-wieczne freski o życiu Marii Panny. Za tydzień czeka nas druga część naszej muzycznej podróży. Mówić będziemy o upadku Katarów.
Maria tensus, et ut canque javola issa, mas aura num posse sta, que eu non chans al vostre sumus. E respun eu de la donna breumen, che per son drut deu fa communalment, com el per leis se sgarda de ricu. Qu'en dos amics non deu ave maior.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.